Witajcie serdecznie. My jesteśmy tacy uśmiechnięci, ponieważ jedziemy dopiero na urlop, więc właśnie po drodze do Karpacza jest piękne miasto Wrocław. I tacy jesteśmy roześmiani i radośni, między innymi z tego powodu, ale nie jedynie. Tym głównym powodem jest to, że mamy Boga, który się o nas troszczy i jest z nami. Znacie kogoś takiego? Takiego Boga, który się troszczy i jest z nami? Ktoś zna? Jest, tak? Aha, jak będę tam zadawał trochę pytań, Słuchajcie, taką historię kiedyś usłyszałem, jak Lucyfer postanowił zwiedzić te kazamaty, w których ci wszyscy ludzie byli tam, cierpieli. No i tam podchodzi i w jednym stoi taki kocioł, grzeje się tam coś pod nim, nie? I tam 10 diabłów stoi dookoła i pilnuje tego kotła. I dlaczego was tu jest 10, nie? A jeden z tych diabłów mówi: słuchaj, tam są Amerykanie, oni ciągle coś wymyślają, jakieś nowe rzeczy, jak się z tego kotła wydostać. Tak, nie, no, mnie nie damy rady. Idzie dalej, patrzy, a tam jest kolejny kocioł taki, w którym też się coś tam gotuje i stoi tylko jeden. Mówi: a czemu tu jest tylko jeden? Nie? A on mówi: a wiesz co, bo tu szefie są Niemcy, są bardzo zdyscyplinowani, dowiedzieli się, że nie wolno wychodzić z kotła, no i nie wychodzą, nie? Nie? I potem idzie, patrzy, a tu jest taki kocioł, którego nikt nie pilnuje, nie? I tam chodzi, szuka tego, gdzie ktoś jest, w końcu tam przydybał jakiegoś diabła, mówi: słuchaj, ale tam jest jakiś kocioł, którego nikt nie pilnuje. A ten mówi: no tak, tam są Polacy. To czemu nikt ich nie pilnuje? Albo jak jeden próbuje wychodzić, to reszta go zaraz ściąga na dół. I tak sobie pomyślałem, że nie zawsze może tak jest, ale to jest coś w tym, że w naszej kulturze jest takie, że jak ktoś tam próbuje coś zrobić, to ta reszta tak trochę mu nie pomaga, nie? Trochę tam. I oczywiście biblijnie cała ta historia jest niezgodna z prawdą i nie jest tak. Natomiast prawdopodobnie każdy z nas doświadczył takich zachowań innych osób, nie? Czasami nie wiemy dlaczego, ale coś chcieliśmy zrobić, coś zaczęliśmy robić, ale ci inni jakby przypadkowo lub bardziej specjalnie podkładają tam nam nogę, jakieś kłody rzucają pod nogi. Cierpimy, modlimy się, wołamy do Pana, ale czujemy, że w naszym sercu tak wzbiera ten gniew, taka złość wzbiera, nie? No czemu On mi tak robi, nie? I to, jeżeli jest jakiś obcy, to jeszcze można, ale jeżeli to jest na przykład ktoś z Kościoła, no to wtedy pojawia się jeszcze większy problem, nie? No po prostu, no oczekuję od Niego dużo wyższego standardu, nie? Że no może nie aż takiego jak Jezus, nie? Ale po prostu może takiego nawet średniego, nie? I kiedy o tym myślałem w moim życiu, bo miałem taki okres, kiedy dużo było takich sytuacji, że ktoś mi tam brał młotek i tak buch w głowę, i buch w rękę, i buch w nogę, nie? I czułem się taki poobijany cały, nie wiedziałem co zrobić. I dużo wtedy czasu spędzałem na modlitwie. Jak macie jakiś taki problem z ludźmi wokół was, to modlitwa jest takim świetnym rozwiązaniem. No i nagle tak zacząłem rozumieć, jakby Bóg mówił mi: spójrz na to z szerszej perspektywy. No to wiecie, no to spojrzałem na to z zakazalnicy. To jest ta szersza perspektywa, co powinienem w takim wypadku mu powiedzieć, dlaczego tak źle robi, nie? Może po nazwisku nie mogę, ale może tak opiszę tą sytuację, żeby się domyślił, ale to nie było to. To nie. Bóg chciał jeszcze szerszej perspektywy, nie? Spójrz z perspektywy księżyca na przykład na to, nie? Co się dzieje, na to wydarzenie. I tak z perspektywy księżyca te wydarzenia, no one nie były takie znaczące, nie? Nie? A potem Bóg mi podpowiedział: a spójrz z perspektywy wieczności na to. Wow, to dopiero z perspektywy wieczności to nie było takie ważne, nie? Zupełnie. I potrzebowałem tej perspektywy, bo pojawiało się w moim życiu takie pytanie: jak ona mogła mi to zrobić? Albo co ja jej tak naprawdę jemu zrobiłem? Czy robi to specjalnie, żeby mi zrobić na złość? Czy to jest takie przypadkowe? A tak naprawdę to chyba już wcześniej na mnie tak źle patrzyli, nie? I to tylko tak utwierdza mnie w przekonaniu, że to był jakiś taki perfidny spisek, który tam wiecie, się rozwijał. Teraz tylko widzę, jak on tak wyszedł na zewnątrz, jak z tej takiej wielkiej grzybni, która tam gdzieś w lesie jest, nagle trochę deszczu popada i pyk, wyjdą te grzybki, nie? To nie znaczy, że tam nic wcześniej nie było, nie? I tak samo z tymi ludźmi, nie? Tak jak, to jest tak jak w szkole, nie? Wszyscy cię lubią, nie? A potem ktoś cię bije i reszta stoi i krzyczy fight, nie? Nie bić go, nie? No, po prostu tak to czasami wygląda. I miałem taką tendencję, żeby myśleć, o, ta osoba to jest ten mój nieprzyjaciel, to jest taki prawdziwy wróg Boga. To jest taki wróg Boga i trzeba coś z nim zrobić, nie? Więc obmyślałem plany i strategie, jak go tu ujawnić, jak spowodować, żeby wszyscy zobaczyli, jak on jest zły, jaki on jest perfidny, jaka ona jest niewłaściwa. I tak sobie tak zastanawiałem, a może tak, a może napiszę coś na Facebooku, ale nie tak na wprost, może dookoła, nie? Nie? Ale i tak się wszyscy domyślą, że to o nią chodziło, albo o niego, nie? Więc ta moja intuicyjna reakcja w tym temacie z perspektywy Słowa Bożego była absolutnie błędna. Im dłużej o tym myślałem i patrzyłem na Jezusa, to on widział to z innej perspektywy, właśnie takiej odległej wieczności. I ta perspektywa wieczności, perspektywa krzyża była taka, że w Łukasza 23:34 Jezus mówi o tych, którzy go ukrzyżowali: Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. A przy dzieleniu się jego szatami rzucali los. I podobnie Szczepan, patrząc na to z perspektywy tego, że widzi Jezusa stojącego przy Ojcu, mówi: Panie Jezu, przyjmij ducha mego, a patrzy na kolana zawołał do Niego się: Panie, nie policz im grzechu tego. A gdy to powiedział, skonał. Perspektywa Boga i Chrystusa jest inna, niż my sobie wyobrażamy, niż ja sobie wyobrażałem. Jezus nie przyszedł tutaj, aby sądzić świat, ale aby świat zbawić. To jest Jana 12:47. On widzi kajdany, w których każdy z nas gdzieś tam jest, ograniczenia, które sami mamy. Być może część z nich wypływa z naszej rodziny, z jakichś doświadczeń, część z nich wypływa z tego, jak ktoś nas potraktował, ale Boża perspektywa jest taka, że jeżeli ktoś nie zna Boga, to jest w niewoli grzechu, Efezjan 2:3, i moim celem jest pozwolić mu, pomóc mu poznać Chrystusa. I to zmieni jego wnętrze, bo Duch Święty zamieszka w nim i od środka zacznie go zmieniać. Bo nawet ludzie próbują się zmieniać. Ja też, jak poznałem wierzących ludzi, to oni byli tacy super, ja przynajmniej być tacy jak oni, nie? Tak modlili pięknie, tak wszystkim służyli, tak kochali ludzi, tak przytulali, byli super, nie? I potrafiłem nawet, nie? Przez 3 godziny na spotkaniu, nie? Ale potem szedłem do pracy na kolei i wiązanka szła za wiązanką, nie? No wiadomo, oni mnie zdenerwowali, to nie była moja wina oczywiście, nie? Ale nie potrafiłem się powstrzymać, nie? Z kolei, jeżeli to jest ktoś, kto jest dzieckiem Bożym i tak się zachowuje, jak nie był tym dzieckiem Bożym, ale wydaje się, że jednak tam jego świadectwo i to, co mówił, wskazywałoby, to trzeba pomóc mu, tej osobie, wrócić do Boga, wrócić do Ojca. Hebrajczyków 3:13. I dłużej o tym myślałem i zastanawiałem się, co tak naprawdę powoduje, że pojawiają mi się takie myśli, to doszedłem do wniosku, że mamy przeciwko sobie taki triumvirat. Prawdopodobnie pamiętacie tego diabełka, takiego na jakichś figurkach i tak dalej. Ten diabełek ma coś w rękach. Pamiętacie, co ma w rękach? Takie widły ma, nie? No taki trójząb ma. Nie? I ten trójząb to są 3 wrogów każdego dziecka Bożego. Pierwszym wrogiem jest szatan, 1 Koryntian 7:5, drugim świat i trzecim ciało, cielesność, Galacjan 5:17. A świat to jest 1 Jana 2:15-16. To są te 3 jakby części tego, co on trzyma w rękach. Zobaczcie, nawet tam, w takiej głupiej figurce, jak spojrzycie na nią, to zobaczycie te trzy elementy, nie? Które są związane. I to wpływa na nas, czy tego chcemy, czy nie. Ten triumvirat przyszedł, aby kraść, zabijać, niszczyć. Oni są przeciwnikami Boga, przeciwnikami Kościoła. Pamiętacie prawdopodobnie fragment z Efezjan 6, żeby zakładać całą zbroję Bożą, że jak cię zaatakują bracia albo siostry, to jesteś przygotowany, nie? Jesteś, masz te wszystkie rzeczy, nie? Albo sąsiad cię zaatakuje, nie? No to masz tą zbroję Bożą i możesz się obronić, nie? Tylko jak czytałem ten fragment, to tam mówi, że nie walczymy z krwią i ciałem. Nie walczę z moim bratem i siostrą, nie walczę z moim sąsiadem, nawet z moim dzieckiem nie walczę, nawet z moją mamą nie walczę, tylko walczę przeciwko nadziemskim władzom, ze zwierzchnościami, władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. To jest Efezjan 6:12. Ale z mojej perspektywy ja walczę przecież z nimi, to oni tu stoją, to oni mówią mi te słowa, nie? Natomiast zmiana myślenia u mnie musi przyjść, że ja zobaczę to z innej perspektywy właśnie, z takiej, jak się odsunę trochę z perspektywy wieczności, z perspektywy tej orbity geostacjonarnej, to będzie wyglądać troszeczkę inaczej. To nie przeciwko ludziom mam ubierać tą zbroję Bożą, tylko przeciwko sługom ciemności. I pierwszą tą grupą to są właśnie szatan i jego słudzy. I czasami wyobrażamy sobie go właśnie jako taką figurkę, takiego małego faceta z rogami, który czasami siedzi na ramieniu, na pewno widzieliście takie memy, nie? Że on z jednej strony siedzi, nie, a z drugiej strony siedzi taki anioł, jeden ci podpowiada i ci podpowiada i co zrobić w życiu, no i tak czekasz, aż któryś z nich cię przekona. No to tak nie jest, nie? No to jest naprawdę potężna siła, która podjęła próbę kuszenia naszego Pana Jezusa i który próbuje nas zniszczyć, przychodzi, aby kłamać, zabijać, niszczyć Jana 10:10. I on w dwie strony działa. Pierwsza strona to jest taka, ja nie mam w ogóle znaczenia jako szatan. W ogóle, wiecie, jestem tym takim zabawką na Halloween i tak dalej. To jest pierwsza strategia. Nie ma mnie, to co ciebie dotyka i tak dalej, to są po prostu tylko twoje złe nastawienie. Jakbyś miał lepsze nastawienie, to byłbyś lepszym człowiekiem. A to tylko ja, mnie tu w ogóle nie ma. Ale drugie jest, czasami on urasta do takiego, wiecie, ogromnego olbrzyma, nie? I on mówi, jestem taki potężny, że nawet Bóg nie jest w stanie mnie podtrzymać. Są dwie strategie szatana. Jedna, udać, że mnie nie ma, a druga, przerazić cię na śmierć, żebyś się bał jego i jemu oddawał cześć, przed nim uciekał, nie zwracał się do Boga. On mówi różne kłamstwa. Jedno z nich to jest takie, że on wie wszystko. Szatan nie wie wszystkiego. Że jest wszechobecny. Szatan nie jest wszechobecny. Może znajdować się tylko w jednym miejscu. Tylko Bóg wie wszystko i Bóg jest wszechobecny. Słowo Lucyfer, to które pojawiło się w tej historii, to jest po hebrajsku Helel ben Shachar, niosący światło. Nie? Takie ładne sformułowanie, nie? Takie całkiem przyjemne byśmy powiedzieli, nie? Takie niosące światło, nie? To jest Lucyfer właśnie. Świetlisty syn poranka. I tak jest opisane w Izajasza 14:12. Bo on był tym, który był najdoskonalszym z stworzeń i mieszkał na Górze Bożej, tam z Bogiem i zbuntował się, bo pomyślał, jestem taki super, jestem taki fajny. Możecie o tym przeczytać w Księdze Ezechiela w 28 rozdziale. I szatan został strącony, zbuntował się przeciwko Bogu, został strącony i funkcjonuje przeciw Bogu. Jedno z jego imion oznacza ten, który się sprzeciwia. Na przykład w 1 Piotra 5:8-9, kiedy Piotr ostrzega wierzących ludzi, bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik was, diabeł, chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. Przeciwstawcie mu się mocni w wierze, wiedząc, że te same cierpienia są udziałem braci waszych w wierze. I szatan przychodzi z różnymi oskarżeniami do nas. To jest jeden z jego metod. To są oskarżenia wewnętrzne i zewnętrzne, oskarżenia które związane są z naszą tożsamością, z naszą wartością, z naszymi celami. Nie używa 100% kłamstwa, bo byś się zaraz orientował. Najczęściej to jest tak 80-90% prawdy i taka domieszka kłamstwa. Nie? To tak jak, czy Bóg powiedział, że jak dotkniecie tego drzewa, jak powiedział Ewie, to owoców tego drzewa, to umrzecie. Bóg tak nie powiedział. Bóg powiedział, że jak zjecie, to umrzecie. Nie? W związku z tym ona dotyka i nie umiera, więc myśli, pójdę dalej i spróbuję może ugryźć. Bóg nic nie powiedział, że nie wolno dotykać. Ale on wmieszał trochę kłamstwa, wmieszał więcej i w rezultacie zamiast cieszyć się pięknym ogrodem i mieszkać w ogrodzie, żyjemy w różnych miastach, nie wszyscy, niektórzy mieszkają w takich miejscach z ogrodami, zazdrościmy im, ale tego nie powiemy, bo to takie nieduchowe jest, że im zazdrościmy. Więc ale fajnie by było tam móc wyjść sobie na kawę, tak usiąść o poranku. I ten wewnętrzny kłamstwa, które nam daje, to przecież wiedziałeś, że ci się nie uda, że się do tego nie nadajesz, że jesteś beznadziejny. Zobacz, że ci nie wyszło, tutaj zgrzeszyłeś, nie jesteś godzien nazywać się dzieckiem Bożym. Jak w ogóle możesz stanąć po tym, co zrobiłeś przed Bogiem? Myślisz, że Bóg cię wysłucha? Robi też to oskarża na zewnątrz, przez różnych ludzi, nie? Którzy mówią bardzo podobne słowa, że jesteś beznadziejny, jesteś do niczego, coś ciebie za chrześcijanin, w jaki sposób możesz to zrobić. Szatan używa też naszej pożądliwości, naszych obaw i lęków, używa też presji na nas. Co mamy zrobić? Jakub daje bardzo fajny przepis, Jakuba 4,7. Ktoś z was zna na pamięć Jakuba 4,7? Jeden z pierwszych wersów, które nauczyłem się na pamięć. Poddajcie się przeto Bogu, a sprzeciwcie się diabłu, a ucieknie od was. Bardzo praktyczny. Wieczorem zasypiam i jakieś mam myśli, jakieś takie obawy, lęki mi się pojawiają i ja się od razu modlę. Panie Boże, sprzeciwiam się szatanowi, sprzeciwiam się Tobie, szatanie, poddaję się Tobie, Boże, i Ty powiedziałeś, że szatan wtedy ucieknie ode mnie i odejdzie ode mnie i ja poddaję tą sytuację, w której jestem, Tobie, Ty masz pełną moc i możliwości, żeby mnie stamtąd wyprowadzić. Ja ufam, że Ty coś z tym zrobisz i nie będę żył w lęku. Nie? Czyli poddajemy się Bogu, sprzeciwiamy się diabłu, a Bóg obiecuje, że On wtedy ucieknie od nas. Ja często modlę się tą modlitwą, bo jest tak, że moje życie nie jest związane tylko z urlopami, kiedy jestem uśmiechnięty i zadowolony, ale również pojawiają się trudności. Więc podstawowym narzędziem, którego On używa, to jest zniekształcanie prawdy albo niemówienie prawdy, więc rozwiązaniem dla nas jest sięgnięcie po prawdę, Słowa Bożego. On mówi tak, jak Jezus zrobił. Szatan tam zmieniał to interpretację tego słowa, a Jezus kuszony mówił, napisane jest tak i tak. Nie? Więc złapanie się tej prawdy pozwala nam nie tylko odkryć kłamstwo, ale też sprzeciwić się jemu. Kolejnym naszym przeciwnikiem jest nasze ciało, ale kiedy mówimy, że ciało, to nie mam na myśli mojego organizmu tego. Był taki prąd myślowy w czasach Jezusa, który mówił o tym, że wszystko, co duchowe, jest super, jest takie prawdziwe, jest wzniosłe, a wszystko to, co związane jest z fizycznością, tym, co jest związane z naszym co widzimy, czego możemy dotykać, to jest negatywne, to jest złe i nie powinniśmy tego zrobić. Oni nawet, Grecy, uważali, że demiurg to stworzył tak właściwie przez omyłkowo i część ludzi się w ogóle sprzeciwiała na początku wcieleniu Jezusa, bo Jezus nie mógł mieć własnego ciała, bo to nie byłoby duchowe i to byłoby złe. I to nie chodzi Bogu o to, że Bóg ma coś przeciwko naszemu ciału. Ktoś czytał ostatnio Koheleta? Może? Nie było? Jedna z moich ulubionych ksiąg. Kohelet jest taki piękny. No i on mówi, że jedną z takich najpiękniejszych rzeczy, jaką możemy zrobić, to możemy dobrze zjeść i napić się. Nie? Nie chodzi o alkoholizm. Chodzi o to, że po prostu Bóg jest Bogiem radości. On nam dał ten organizm, kubki smakowe. Myślicie, że kubki smakowe są od szatana? Nie, kubki smakowe są od Boga. Nie? To jak jesz i czujesz te wszystkie smaki, które są zmieszane. Jezus bardzo często spożywał, ucztował z innymi. Wiecie, że cała jedna dziesięcina była na ucztowanie. Nie? Oni mieli za 10% swoich zarobków rocznych zrobić imprezę. To była dziesięcina, którą miał zapłacić Izrael. Jedna z dziesięcin, która była. Czyli oni mieli 10% swoich zarobków wziąć, pójść do miejsca, które Bóg wybrał na swoje mieszkanie i zrobić imprezę. Nie? Bóg nie miał nic przeciwko temu, że dobrze zjecie i że będziecie odczuwać z tego tytułu przyjemność. Więc ciało w Biblii ma dwa takie sformułowania, greckie soma i sarx. W Grece to sarx to jest takie mięso po prostu. Jak kupowalibyście na targu, mięso to by było sarx, nie? A soma to było takie ożywione, funkcjonujące, coś robiące i tak dalej. I najczęściej jest tak, że soma oznacza to ciało nasze fizyczne, ten namiot, w którym mieszkamy, a sarx oznacza to ciało, cielesność, taki zbuntowane przeciwko Bogu ten element w naszym życiu. I to ciało soma jest na przykład w 1 Tesaloniczan 5:23, a Galacjan jest, kiedy są uczynki ciała, Galacjan 5:17. Nie chodzi o to, że te uczynki ciała, które są w Galacjanach, wypływają z mojego organizmu fizycznego, który dał mi Bóg, żeby wykonywać dobrą pracę dla Niego i tak dalej, tylko z tego zbuntowanej części przeciwko Bogu. Ta cielesność, to nasze ciało, dąży do zaspokojenia naszych pożądliwości. Robi to tu i teraz chcę, ja chcę tu i teraz i nie chcę czekać na Boży plan, na to, co jest w Bożym planie. Bóg ma dobre pragnienie dla mnie. Na przykład może mieć, że będę miał żonę, ale ja myślę sobie, kurczę, no żona, to nie wiem, kiedy ona będzie i szukam sobie czegoś, co da mi w miejsce żony jakiegoś skrótu, nie? Że to będę miał jakąś dziewczynę, zamieszkam z nią i tak dalej, nie? To ta pożądliwość we mnie powoduje to, że ja nie chcę czekać na to, co Bóg dał, bo dobrą rzeczą jest to, żeby mieć żonę, niedobrą rzeczą jest to, kiedy robię to w swój własny sposób, pomijając Boga. I w jaki sposób uwidacznia się taka cielesność w naszym życiu? Galacjan 5:19-21. Jawne są zaś uczynki ciała, mianowicie przetyczeństwo, nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo, czary, wrogość, spór, zazdrość, gniew, knowania, właśnie odszczepieństwo, zabójstwa, pijaństwo, obżarstwo i tym podobne. O tych zapowiadam wam, jak już przedtem zapowiedziałem, że ci, którzy te rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Nasza cielesność cały czas też próbuje nas przekonać, że problem jest na zewnątrz. Ach, gdyby się ci ludzie dookoła zmienili. Gdyby mój współmałżonek był fajniejszy. Gdyby w pracy szef mi się zmienił, nie? Gdyby tylko coś tam, to wtedy moje życie, no to ja bym mógł oddychać. A teraz to jestem taki ściśnięty i nie potrafię za bardzo funkcjonować. Gdybym się urodził w innym domu, gdybym się urodził Amerykaninem na przykład, nie? To by było super, urodzić się Amerykaninem. Nie musicie się uczyć angielskiego, bo już znacie. Możecie pojechać wszędzie na świecie i się dogadacie, nie? Ci, którzy mają zdolności językowe, to nie zrozumieją mojego problemu, ale ci, którzy gorzej uczą się języków, to wiecie, o czym mówię, nie? Więc jest mnóstwo rzeczy, których my szukamy rozwiązań, żeby gdzieś coś obok się zmieniło, albo gdybym tylko był w innym miejscu, to bym był inny. Ale w tym wszystkim pojawia się coś, co jest w centrum, to jest moje ja. Jak rozpoznać cielesność? To jest wtedy, kiedy ty siedzisz na tronie swojego życia. Chodzi o ciebie, chodzi o to, jak ty się czujesz, chodzi o to, co ty dostaniesz, nie? Chodzi o to, jak tobie ktoś coś zrobi, nie? Natomiast przy drugą stronę, duchowe podejście to jest wtedy, kiedy Chrystus siedzi na tronie i zadaje się pytanie, jak to, co się wydarzyło, może pokazać na Chrystusa? Jak to, co się wydarzyło, może pomóc tej osobie przyjść do Boga? Jak to, co się wydarzyło, może pokazać na Jego chwałę? Cielesność powoduje, że zwodzimy sami siebie. Gdy słuchamy Słowa Bożego i nie wykonujemy Go. Jakuba 1:22. Gdy mówimy, że nie mamy grzechu. Jana 1:8. Zwodzimy też siebie w cielesności, gdy sądzimy, że jesteśmy kimś, kim nie jesteśmy. Galacjan 6:3. Albo kiedy myślimy, że jesteśmy tacy mądrzy w tym świecie. 1 Koryntian 3:18-19. Albo kiedy uważamy się za pobożnych, fajnych, a nie powściągamy swojego języka. Jakuba 1:26. Kiedy sądzimy, że nie będziemy zbierać tego, co zasialiśmy. Będziemy zbierać. To, co zasiałeś, będziesz zbierać. Galacjan 6:8. Zwodzimy sami siebie, gdy myślimy, że możemy przebywać w złym towarzystwie i nie ulegać zepsuciu. 1 Koryntian 15:33. Albo, że możemy akceptować grzech wśród nas w Kościele, nie napominać, bo to nie ma na nas wpływu jako społeczność. 1 Koryntian 5:1-7. Jezus mówi, Paweł mówi w Rzymianach 6:16, czy nie wiecie, że jeśli oddajecie jako słudzy w posłuszeństwo, stajecie się sługami tego, komu jesteście posłuszni, czy to grzechu ku śmierci, czy też posłuszeństwu ku sprawiedliwości? To jest to. Co zasiejesz, to będziesz zbierać. Jeżeli jesteś posłuszny niesprawiedliwości, zbierzesz niesprawiedliwość, ból, lęk. Kiedy będziecie posłuszni Chrystusowi, będziemy, bo ja też, wtedy będziemy zbierać pokój i radość w Duchu Świętym. I takie niewolnictwo, któremu się poddajemy w ciele, one zawsze prowadzi nas do destrukcji, do zniszczenia, do chaosu. Co możemy zrobić? Może mogę wyznać mój grzech, mogę poddać moją cielesność Bogu, walczyć z nią, poddawać się Duchowi Świętemu i dawać mu się prowadzić, aby chodzić w duchu. Bo ci, którzy należą do Chrystusa, ukrzyżowali ciało swoje wraz z namiętnościami i rządzami. Galacjan 5:24. To jest to. Czy jesteś gotowa zrobić to? Ukrzyżować swoje ciało wraz z namiętnościami i rządzami. Paweł w liście do Efezjan potem pisze, ale wy nie tak nauczyliście się Chrystusa. Jeśliście tylko słyszeli o Nim i w Nim pouczeni zostali, gdyż prawda jest w Jezusie. Zewleczcie, to jest praca, to nie jest coś, co się kiedyś stało i tego nie. Zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z poprzednim postępowaniem, które gubią zwodnicze żądze. I odnówcie się w duchu umysłu swego. I obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. Efezjan 4:20-24. I trzecia część tego trójzębu. To jest kosmos. Kosmos nam się kojarzy z tymi wszystkimi gwiazdami, których imiona zna Bóg. Każde i wiemy teraz, wiemy z tego, że również nasze imiona zna. I ten kosmos ma kilka znaczeń w Biblii. Z jednej strony to cały świat, który jest stworzony, materialny i duchowy. Ten, który możemy zobaczyć. Z drugiej strony to jest ta część świata materialnego, którego możemy odbierać zmysłami, ale też ten kosmos, świat, to jest Ziemia i to, co się dzieje. Również światem nazwani są ludzie, ale to, o co ta część, która jest w trójzębie, to jest zbuntowany przeciwko Bogu i ciału Chrystusa system. To jest w pierwszym liście Jana 2:15-17. Tam Jan pisze, żeby nie miłować świata ani tych rzeczy, które są na świecie. Jeśli ktoś miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Jeżeli ktoś miłuje ten świat, ten system, nie ma w nim miłości Ojca. Studiujemy w grupie w Katowicach Biblijnej pierwszy list Jana i to jest piękny list, bo on pokazuje, jak mogę się rozpoznać, czy jestem dzieckiem Bożym, czy zrodziłem się z ducha, czy jestem nowonarodzony. Tam jest kilkanaście testów, tam jest test za testem, gdzie Jan mówi, hej, jeżeli tak jest, to nie ma w tobie Boga. Jeżeli tak jest, to jest w tobie Bóg. A jak tak jest, tego nie ma, to nie ma w tobie Boga. A jeżeli tak jest, no to jest w tobie Bóg. To jest piękne, można to przeczytać i człowiek może zobaczyć, gdzie jest w relacji z Bogiem. I Jan tu pisze w pierwszym liście, Nie miłujcie świata ani tych rzeczy, które są na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Bo wszystko, co jest na świecie, pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha życia, nie jest z Ojca, ale ze świata. I świat przemija wraz z pożądliwością swoją, ale kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki. Zobaczcie, ta perspektywa jest taka. Możecie iść tą drogą i to przeminie, a możecie iść tą drogą i ta droga będzie trwać na wieki. I dopóki żyjemy w świecie, on będzie na nas oddziaływał. Możemy ograniczać jego wpływ i to jest najlepsza rzecz, jaką możemy zrobić, ale kiedy Jezus modlił się w modlitwie arcykapłańskiej w 17 rozdziale Ewangelii Jana, powiedział takie słowa. Nie proszę, abyś ich wziął ze świata, lecz abyś ich zachował od złego. Nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. Poświęć ich prawdzie Twojej. Słowo Twoje jest prawdą. Zobaczcie. Rozwiązaniem na to, żeby nas chronić przed światem, jest prawda. Jest to, że tak, chociaż tu siedzimy, jesteśmy, to Jezus mówi, nie jesteśmy z tego świata. Ale On nas nie zabiera, dlatego że mamy pewne rzeczy do wykonania tutaj. Bóg zostawił swoich uczniów nie dlatego, że nie mógł ich zabrać ze sobą, ale dlatego, że chciał uratować tych wszystkich, którzy żyją w ciemności, którzy są dziećmi gniewu, którzy służą ciemności. I świat próbuje nas przekonać, że to chodzi o nas, jak my się zachowujemy i tak dalej. Nie. Chodzi o to, co zrobił Jezus. Chodzi o to, co On wykonał i kogo On nam dał. Kogoś, kto będzie nas pocieszał, kogoś, kto przypomni nam wszystko, co Jezus nauczał i kogoś, kto wprowadzi nas w prawdę. Wprowadzi nas w prawdę, czyli dzisiaj w moim życiu na pewno są kłamstwa. Być może wy macie 100% prawdę, ale w moim życiu na pewno są rzeczy nieprawdziwe, w które wierzę. Ale to, co robi Duch Święty, to używa Słowa Bożego, używa jakiegoś nauczania, używa ludzi w moim otoczeniu, używa mojej żony, żeby pomóc mi usłyszeć prawdę, a później Duch Święty mnie w tą prawdę wprowadza. Czyli konfrontuje to Słowo Boże, te rzeczy, które słyszę, z rzeczywistością, w którą wierzę, z moimi przekonaniami i muszę być. O ja. Co ja użyłem? Jak ja mogę mówić takie rzeczy? Nie? To nie jest prawda. Ale żeby dojść do prawdy, ja potrzebuję kogoś, kto będzie moim przewodnikiem. Kogoś, kto mi pomoże. Dlatego ludzie w otoczeniu, moi sąsiedzi, moi znajomi, jak mówię prawdę, to najczęściej są na mnie źli. Nie? Dlatego, że nie mają nikogo, kto im tą prawdę wprowadzi. Oni nie rozumieją tej prawdy, czują się oskarżeni, myślą, że ja ich nie lubię i chcą mi coś tam zrobić złego. Natomiast Bóg chciałby przez prawdę wyprostować to błędne myślenie, jakie my mamy o świecie, o tym, że warta jest to, co widzą nasze oczy, albo co mogę wziąć, ile zarobię, jaką mam pozycję, jakie mam znaczenie, czy jakie rząd sobie spełnię. Więc to, o co modlił się dla nas, dla uczniów, i mówił, że nie tylko za nimi proszę, ale również za tymi, którzy przez nich uwierzą, czyli modlił się również o ciebie i o mnie, to o to, żeby Ojciec uświęcił nas w prawdzie. Bo to ujawni kłamstwa i oszustwa, które ma szatan, nasza cielesność i świat wobec mnie. I potrzebujemy stanąć w prawdzie Słowa Bożego i zobaczyć okoliczności i być szczerymi z Nim i ze samym sobą. Bo dużo jest rzeczy, gdzie my sami siebie oszukujemy. Jest dużo rzeczy, w których ja boję się przyznać, że nie mam racji. Boję się przyznać, że z czymś sobie nie radzę. Boję się przyznać, że gdzieś kogoś zraniłem. I będę szukał takiej racjonalizacji, żeby wyjaśnić, że to jednak jest jego, jej wina, że tak zachowałem się i tak dalej. Więc powiedzieć, przepraszam się, źle zrobiłem. I tej walki nie wygramy sami. Potrzebujemy Boga, który nas będzie dawał nam prawdę, Ducha Świętego, który nas będzie wprowadzał w prawdę i Jezusa, który okaże nam łaskę, kiedy ta prawda nas przygniecie. Bo prawda przygniata. Prawda jest czymś takim, z czym nie potrafimy sobie poradzić. Ale kiedy przyjdę do Jezusa i mówię mu o tym, co się wydarzyło, on mówi, że wybaczyć to i oczyszczać od wszelkiej nieprawości. Pierwszy list Jana 1,9. Nie? To jest to, co robi Jezus. On okazuje łaskę. Bo inaczej prawda może nas złamać, nie? Może spowodować, że my nie damy sobie rady. Ale ja mogę przyjść, tak, jestem niedoskonały. Czy ty możesz coś z tym zrobić? Bo ja nie umiem, nie? Nie umiem nawet zmienić siebie. Czy ty mógłbyś coś zmienić w nas? Bo nie jesteś sam. I Bóg czasami używa bezpośrednio swojego zaangażowania, a czasami używa moich braci i sióstr. Nie? I potrzebujemy siebie nawzajem. Nie? On jest głową, a my jesteśmy ciałem. Nie? Więc my potrzebujemy sobie okazywać podobne rzeczy. Czyli kiedy rozmawiamy z kimś, to mówić prawdę. Modlić się o to, żeby Duch Święty przekonał, wprowadził tą prawdę. Ale też, kiedy ktoś jest złamany tą prawdą, to możemy przyjść do niego z informacją o tym, jaką Jezus ma receptę na to. Że On cię kocha. On cię nie odrzuca. On nic nie ma przeciwko tobie. Paweł zawarł w liście do Rzymian w 8 rozdziale. 8 rozdział jest po prostu nieprawdopodobny. Po prostu jest jednym z takich majstersztyków. Jak kiedyś macie pytania dotyczące tego tożsamości, po prostu się to 8 rozdział Rzymian jest piękny. I zawarł tam Paweł takie słowa do uczniów Jezusa. Cóż na to powiemy? Jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale go za nas wszystkich wydał, jakżeby nie miał z Nim darować nam wszystkiego? Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Przecież Bóg usprawiedliwia. Któż będzie potępiał? Jezus Chrystus, który umarł, więcej zmartwychwstał, który jest po prawicy Boga? On przecież wstawia się za nami. Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Czy utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz? Jak napisano, z powodu Ciebie co dzień nas zabijają, uważają nas za owce ofiarne. Ale w tym wszystkim, co robimy? Ktoś pamięta? Zwyciężamy. W tym wszystkim zwyciężamy nie tym, co my, kim jesteśmy, co możemy zrobić, co inni, ale w tym wszystkim zwyciężamy przez Tego, który nas umiłował. Zwyciężamy przez Boga, zwyciężamy przez Chrystusa, bo On jest z nami. Albowiem jestem tego pewien, pisze Paweł, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokości, ani głębokości, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Słuchajcie, no to jest po prostu... Ja się nazywam pszczoła, a to jest miód na serce. Nie? Prawdziwy miód na serce. Nie? Nie? To jest coś niesamowitego, że my możemy przyjść do Boga takim, jakim jesteśmy. On i tak wie, z czym się zmagasz. On i tak wie, w jakim miejscu się znajdujesz. Moje zadanie jest takie, żeby nie krzywdzić moich braci. Nie krzyczeć fight, 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 fight. Ale przytulić. A powiedzieć prawdę. Bożej miłości. Czasami prawdę trudną o tym, co dzieje się w moim życiu i poprosić o modlitwę. Czasami prawdę trudną o tym, co widzę u kogoś i ktoś może tego nie dostrzegać u siebie. Pamiętacie historię Dawida, który cudzołożył z żoną swojego przyjaciela, a potem go wydał na śmierć. I on nie zauważył tego. Nie? Dopiero jak przyszedł do niego Natan, go napomniał, to on mówi, co ja zrobiłem. Nie? I dopiero wtedy do niego dotarło. Potrzebujemy siebie nawzajem. Nie jako tych, którzy sobie wbijają szpile i tak dalej, ale jako tych, którzy reagują z prawdą w miłości, z łaską, którą sami otrzymaliśmy. Więc kochajmy się miłością, którą Jezus nas umiłował. Pocieszajmy się słowami, które Bóg nam zostawił, aby nas umocnić na kolejne rzeczy. Twój brat i siostra, człowiek, który jest obok ciebie, nie jest twoim wrogiem. Jest kimś, kogo Bóg dał, aby był twoim, był jego narzędziem w twoim życiu. I wyobraź sobie, że zaczęlibyśmy myśleć w taki sposób, że wspólnie razem walczymy z tym trójzębem. Jak Paweł, jak Bóg mówi, że wspólnie stanęlibyśmy przeciwko światu, przeciwko diabłu, przeciwko cielesności. Jako mniej pojedyncze osoby, jako armia, która wspiera się nawzajem, która jej głową i tym, który nas prowadzi, jest Chrystus. Przegrana jednego z nas byłaby przegraną wszystkich. Czym prędzej podnieślibyśmy powalonego i zachęcili do biegu dalej. Zwycięstwo jednego z nas byłoby zwycięstwem każdego z nas. Moglibyśmy wtedy wznieść ręce w takim wyrazie triumfu. Tak, Król jest Panem i On dał nam zwycięstwo. Daliśmy radę, nikt w nas nie wierzył, ale Bóg nas poprowadził do tej wiktorii. Paweł pisze takie słowa w liście do Koryntian 12:26. Jeśli jeden członek naszej wspólnoty cierpi, cierpią z nim wszystkie członki. A jeśli doznaje czci jeden członek, radują się z nim wszystkie członki. To mógłby być przełom, gdybyśmy przestali myśleć ja i zaczęli myśleć my. Co my możemy zrobić, kiedy pozwolimy Bogu działać z nami. Wiecie, jak każdy pojedynczo niesie jakieś rzeczy, no to poniesie tam takie pudło. Ale wyobraźcie sobie teraz, że dwóch ludzi, tylko dwóch, bierze taką noszę i może tam postawić cztery pudła. Nie po jednym, bo mogą więcej. Tak samo z nami. Dużo silniejszy jest organizm, kiedy poszczególne rzeczy współdziałają. Jak gotowaliście obiad, to wiecie, o czym mówię. Jedną ręką jest ciężko, jak macie złamaną, coś ugotować i zrobić. Albo kiedy jest brudna. Ale kiedy macie do dyspozycji dwie ręce, to po prostu jedno za drugim, każde zadanie jest wykonane. I tak samo Bóg zaplanował to dla nas, że będziemy jednym współpracującym ciałem prowadzącym. Nie musisz się bać swoich bliskich, swoich braci i sióstr. Możesz podjąć decyzję, że im zaufasz, nawet jeżeli raz lub drugi cię zawiedli. To dzisiaj są mądrzejsi o te doświadczenia twojego bólu i cierpienia, i prawdopodobnie kolejny raz tego nie zrobią. Możesz inspirować innych i zamiast zabierać im inicjatywę, kiedy próbują wypełzać się z tego kotła, to zastanowić się, jak możesz podeprzeć. Może ty nie wyjdziesz, ale może on wyjdzie. Nie? Pomyślcie o ludziach w więzieniu. Czasami jest tak, że ludzie tam pomagają jedni drugim i nie patrzą na to, co sami z tego będą mieli. Podstawmy swoje ramiona, swoje plecy, by inni jak po rusztowaniu mogli przejść bliżej Boga i bliżej tego, co On dla nich zaplanował. Żebyśmy byli dla siebie takim wsparciem, inspiracją i praktyczną też pomocą. Chciałbym się pomodlić na koniec. Dziękuję Ci, kochany Jezu, za to, że przyszedłeś na ten świat, aby pokazać nam, czym jest miłość i pokazać to w taki praktyczny sposób, oddając życie za nas, Panie. Jeszcze tego nie umiem, ale chciałbym się nauczyć i myślę, że większość z nas, w jaki sposób my moglibyśmy oddawać życie za naszych braci i nasze siostry. Dziękuję Ci za te wszystkie obietnice i za Twoje gwarancje i za to, że one są w 100% pewne. Proszę Cię, żebyśmy przyjęli prawdę do naszego życia, o tym, co myślisz o nas, o tym, jakie rzeczy dla nas zaplanowałaś, o tym, co chciałbyś zrobić w nas i przez nas. Chcę Cię prosić, Panie Boże, o to, abyśmy stanęli jako jedno ciało, którego Ty jesteś głową, żebyśmy się nawzajem wspierali. Żebyśmy, Panie Boże, mogli być dla siebie inspiracją, pomocą w zobaczeniu prawdy, a także ramionami, które, kiedy będziemy złamani, podtrzymają nas i pomogą. Dziękuję Ci za Twojego Ducha Świętego, który go dałeś nam, aby nam przypominał wszystko to, co powiedziałeś, aby nas wprowadzał w prawdę i aby nas pouczał. I proszę Cię, Panie Boże, o to, żebyśmy dali się Mu prowadzić, Panie, żebyśmy podejmowali decyzję, że odrzucimy kłamstwo i będziemy żyć zgodnie z prawdą, że przestaniemy siebie oszukiwać, usprawiedliwiać, zamykać na Twoje działanie, ale że otworzymy się bo wiemy, że Twoje uleczenie jest możliwe tylko wtedy, kiedy oczyścisz te wszystkie brudy, które znalazły się w naszych ranach. Bardzo Cię proszę o to, abyś zabliźniał nasze rany. Proszę Cię, Panie Boże, o to, żebyś je goił. Proszę Cię, Panie Boże, o to, żebyś nas wzmocnił, każdego z osobna i wszystkich razem. A to wszystko po to, aby Twoje imię było wywyższone, aby ludzie wokół poznali, że Ty jesteś żywy, prawdziwy dzisiaj i aby mogli być uratowani. W imieniu Jezusa. Amen.